Zacznę może od takiego stwierdzenia. Kiedy osadzisz się w medytacji, na to niewątpliwie potrzeba czasu i systematyczności, to medytacja stanie się twoją uniwersalną praktyką. Jest ona wtedy jak łódź, którą możesz żeglować po morzach swojego życia. I ma taką właściwość, że w tym życiu nie ma niczego tak niegodnego, ani niczego tak wzniosłego, co by tą praktyką medytacyjną nie mogło być objęte. Skoro nawiązuję do tego obrazu łodzi i morza życia, to pozwólcie, że na początek odwołam się do mitycznej historii związanej z królem Odyseuszem, który żeglował po morzach i oceanach, żeby przybyć do swojej ojczyzny, do Itaki. Jest tam taka historia, która bardzo malowniczo, namacalnie, wręcz dramatycznie ukazuje pewien istotny aspekt praktyki medytacyjnej i jej znaczenie. To jest moment, kiedy Odyseusz i jego ludzie mają się skonfrontować ze śpiewem syren. Ten czarujący śpiew syren przywoływał, zwodził żeglarzy. Oni wpływali na rafy, na skały, statki się rozbijały i oni tam ginęli. Wiedząc o tym, kazał swoim ludziom zatkać uszy. Sam kazał się przywiązać do masztu i choćby wył, robił nie wiadomo jakie gesty, nie wolno było nikomu go odwiązać. Oni w ten sposób przepłynęli obok tego syreniego śpiewu, ocalili siebie, ocalili statek. Syreny zresztą z rozpaczy, że ktoś się wreszcie pokonał, utopiły się w wodzie, w morzu. I zapanowała tam cisza. Nieporuszony maszt. Zatkane uszy. Cisza. Nasza przestrzeń, nasz pokarm medytacji. Ta wszystko obejmująca cisza miłującej obecności, która jest zawsze z nami. Któż z nas tutaj obecnych nie uległ kiedyś śpiewowi syren? Jest ktoś taki? Ja się do takich osób nie zaliczam. Któż, nie podążając za tym śpiewem syren, nie roztrzaskał swojego życia w jakichś obszarach, w jakichś fragmentach? O skały, porządliwości, grzechu, nawyków, nałogów, jakiegoś emocjonalnego rozchwiania. Każdy zna to doświadczenie. I to rozbicie rani. Tak naprawdę nie pozwala w pełni żyć, w pełni oddychać. W pełni być tam, gdzie się jest. A ten syreni śpiew jest jeszcze tak zwodniczy, że on się doskonale wkomponowuje w hałas naszego codziennego życia. Nas, ludzi świeckich, którzy żyjemy pełniąc różne obowiązki. Wkomponowuje się w ten zewnętrzny hałas w taki sposób, że nawet nie potrafimy czasem świadomie rozeznać się, co jest tym śpiewem syren, który nas zwodzi i czarująco zaprasza w różne obszary, których tak naprawdę nie chcemy. Nie możemy być tego nieświadomi. No dobrze, jeżeli jesteśmy świadomi, ale to nie zawsze tak jest. Czarujący śpiew syren. Władzy, tytułów, pychy, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, niskiego poczucia własnej wartości, niewiary w siebie, rozchwianych emocji, strachu, nieprzebaczenia, jakichś zranień z dzieciństwa czy z czasu już późniejszego. Ta lista syreniego śpiewu może być bardzo, bardzo długa. I każdy gdzieś się tutaj przejrzy w tym i zobaczy, że to tak działa. Plus jest taki, że my możemy powstać. I my powstajemy też siedząc na tych poduszkach medytacyjnych. Tam jest ten nieporuszony maszt. Tam metaforycznie zatykamy sobie uszy. Tam uczymy się tej wielkiej, wszystko obejmującej ciszy, która ma taką właściwość, że pozwoli temu syreniemu śpiewowi przejść i nas nie dotknąć w ogóle. Ale to wymaga praktyki. Więc pozytyw jest taki, że możemy powstawać i że za każdym razem, jak powstajemy, możemy mieć to życzenie, żeby już tym razem ten syreni śpiew nas nie zwiódł. Że możemy zachować wtedy naszą wewnętrzną czystość, przejrzystość, jasność. Że możemy się w tej ciszy, wielkiej, wszechobejmującej ciszy odnaleźć. Ona ma bardzo ważną właściwość, ponieważ pozwala nam odkryć naszą tożsamość. Kim jesteś w samej głębi? Jaki jesteś? Jaka jest twoja tożsamość? Co jest tak naprawdę twoim pokarmem? Co cię buduje? Co rozwija ciebie jako człowieka? W chaosie to trudno rozstrzygnąć. Kiedy mamy jakieś pęknięcie w sobie, albo wprost taki rozjazd, że na powierzchni naszej ludzkiej kondycji syreni śpiew nieustannie nas zawłaszcza, a mamy jednocześnie doświadczenie, że środek pragnie czegoś innego i wiemy ze środka, że idąc za tym syrenim śpiewem nie uzyskamy satysfakcji, to nas nie zbuduje. Mamy rozjazd, czasem napięcie. Jeśli za tym podążymy, no to jest niedobrze, musimy znowu powstawać. Taka jest nasza droga. Strasznie ważną rzeczą jest mieć takie doświadczenie z perspektywy medytacji. I ona nam to doświadczenie umożliwia. A można powiedzieć tak, że jeśli ktoś nie ma takiego doświadczenia i ulega nieustannie temu śpiewowi syren, nieustannie, i nie ma doświadczenia jakiejś przejrzystości, jakiejś przestrzenności, doświadczenia tego, co ja bardzo często nazywam niestworzonym, nieporuszonym punktem. Nie ma doświadczenia tej prostej obecności, która jest zawsze z tobą. To wtedy jesteś jak pacynka zawieszona. Nieustannie. To tu, to tam. Fu, 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 fu. Musisz mieć to doświadczenie nieporuszonego punktu. Tej wszystko obejmującej ciszy, która przenika ciebie i pozwala, żeby to ten syreni śpiew przepłynął przez ciebie. Bo to jest tak naprawdę źródło wolności. A można się zapytać jeszcze bardziej, z jakiego punktu żyjesz w swoim życiu? Z jakiego punktu ta twoja tożsamość powstaje? Czy właśnie z takiego punktu? Wszystko obejmującej ciszy, bo to ty jesteś tą ciszą. W momencie, kiedy my pokornie znikamy, można powiedzieć, że jesteśmy sługami nieużytecznymi tego doświadczenia. Sługami nieużytecznymi tej miłującej, adoracyjnej obecności. Możemy to nieść w życie innym. Ta wszystko obejmująca cisza, ona też pozwala nas zintegrować. Ma właściwości lecznicze. Możemy zobaczyć, że to, tym, czym się karmimy, to jest trująca rzecz. To jest jak taka odtrutka, kiedy siedzimy na medytacji. Wiele rzeczy z nas schodzi. Ludzie mają takie doświadczenia autentyczne. Coś z nich schodzi. Nagle się czują bardziej zjednoczeni. Ten człowiek zewnętrzny, człowiek wewnętrzny, to jest pełnia. Ja jestem jeden. Mogę być w tym zdrowy, w tej relacji. Nas ludzi medytujących na przykład nie dziwi takie doświadczenie, żebyśmy byli zaniepokojeni ciszą. Ale tak odwołam się do dosyć takiego powszechnego zjawiska, z którym my się na przykład spotykamy w kościele. Nie wiem, czy zauważyliście, tam bardzo mało ciszy jest. Ja osobiście już jako młody chłopak miałem takie pragnienie, żeby po komunii była cisza. Bardzo rzadko w takiej mszy świętej, gdzieś nie okazyjnej, tylko na mszy świętej dostępnej w parafii, bardzo rzadko miałem takie doświadczenie, żeby tam była cisza. Teraz po komunii świętej ksiądz intonuje jakieś modlitwy albo śpiewa, a jak on nie śpiewa, to zaraz ma pomocnika w postaci organisty, który zaraz tam intonuje coś. Nie ma ciszy. Nie ma tego doświadczenia. tak jakby bano się czegoś takiego, że jest cisza. I oczywiście, że w indywidualnych przypadkach ona coś objawia. I są ludzie, którzy są tak bardzo zaniepokojeni, jakoś wewnętrznie rozchwiani, że boją się tego. Boją się wejść w ciszę. W ostatnich tygodniach dostałem od bliskich mi osób takie dwie piosenki. O jednej to już mówiłem w Gryżynie, też do tego nawiążę, ale też druga niedawno do mnie przyszła. Jedna piosenka to Antonina Krzysztoń, jest cisza. Tam padają takie słowa, jest cisza, która słyszy niesłyszalnego. Myślę, że bardzo piękne wyrażenie też tego doświadczenia, które tutaj próbujemy urzeczywistnić na sali medytacyjnej. A drugi utwór to jest utwór Marcina Gajdy Nie przerywając ciszy. Bardzo mnie poruszył ten tytuł, zanim posłuchałem tej piosenki. Ciekawa rzecz jeszcze, że Marcin Gajda jest świecką osobą, wraz z żoną prowadzą rekolekcje, terapię, ewangelizują. Marcin Gajda jest też artystą, zrobił taki utwór Nie przerywając ciszy. To jest bardzo prosty utwór medytacyjny. Kilka zdań. Nie przerywając ciszy, uwielbiam Ciebie, Panie Jezu. A też jest ciekawe to, jak on pokazuje, jaka jest ilustracja takiego prostego, siermiężnego dosyć teledysku do tego utworu. On jest tam ukazany jako człowiek, który robi proste czynności życiowe. Robi zakupy, czeka na kogoś, pisze, jest w kościele, w domu coś gotuje. Nie wiem, jak on rozumie to wyrażenie Nie przerywając ciszy. Chciałem się mu przyjrzeć trochę z perspektywy medytacji, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli się dobrze na to spojrzy, ono dotyka samego rdzenia praktyki medytacyjnej. Ale zanim do tego, to tak jak w Grzynie, zapytam, czy można przerwać ciszę? To właśnie to zrobiłeś. Zależy jaką. Przerwałeś teraz jaką ciszę?
Taką zewnętrzną.
Zewnętrzną. Myślę, że jeżeli się spojrzy na to na kilku poziomach, to można rzeczywiście dostrzec taką rzeczywistość ciszy, która jest nieprzerywalna sama w sobie. Gdybyśmy się przyjrzeli ciszy, to myślę, że można wyróżnić co najmniej trzy znaczenia tej ciszy. Ta zewnętrzna, której też Witek powiedział. No, łatwo ją przerwać. Z różnego rodzaju dźwięki. Są ludzie tak bardzo sklejeni z dźwiękami, że no, powiem szczerze, że myślę, że potrafią cierpieć. Miałem taką sytuację ostatnio. Przyszła do mnie pewna osoba i mówi, że potrzebuje medytacji, bo jest radiowcem. Wiecie, jak długo żyję, tak jeszcze w życiu nie słyszałem takiego uzasadnienia. Tak przez 3 sekundy szybko myślałem, no zaraz, no dlaczego akurat radiowcem, dlaczego potrzebujesz medytacji? No, mógłbyś być bankowcem, drogowcem, czy kimkolwiek innym, nie? Potrzebuję medytacji, bo jestem radiowcem. No i za chwilę jakby wyszło to, o co chodzi. No, bo ta osoba była tak sklejona z radiem, że nie potrafiła funkcjonować w swoim codziennym życiu. Tam nieustannie musiało być włączone radio. W sumie smutne, bo to jest smutna rzecz. Nie? Tak bardzo boi się skontaktować ze środkiem, że nieustannie coś musi grać. I tak się określiło jako radiowiec po prostu. Ja miałem taką sytuację na stacji, gdzie mieszkałem, to chłopak w pokoju, kiedy wstawał rano, włączał radio. Grało cały czas. Jak gdzieś wychodziłem, wracałem, pracował na Politechnice, studiował i kładł się spać, wieczorem i wyłączał radio. Cały czas. Możecie mieć takie też doświadczenie. Ja w swoim życiu miałem doświadczenie na przykład w pracy. Nie wiem, gdzie oczywiście pracujecie, ale na przykład są ludzie, jak się w grupie gdzieś pracuje, na przykład w biurze, są ludzie, którzy chcą, żeby coś im grało. No, jakieś radio. Coś im musi brzęczeć. Jest im trudno w ciszy pracować. I to nie chodzi o to, że oni słuchają tego radia, tylko coś musi brzęczeć. Tak jakby się bali skonfrontować z brzęczeniem wewnętrznym. Co tam w środku brzęczy. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że nie możesz popracować w ciszy, tylko musisz mieć coś włączonego? Jest takie nawet doświadczenie, ale może być tak cichutko chociaż, nie? Tak nic nie będziesz słyszał. Ale coś po prostu musi brzęczeć. Dziwne, nie? Ale tak silne uwarunkowanie. Ale może być też z drugiej strony, z perspektywy ciszy zewnętrznej, myślę, dla nas medytujących osób, ja to mogę nazwać na swój użytek trochę herezja ciszy zewnętrznej. Że można się też przywiązać do ciszy. I to gdzieś na początku drogi medytacyjnej tak może być, że nie chcę może konkretu mówić, ale powiem tak ogólnie. Już nie otworzy okna, ludziom tu już trochę tlenu brakuje, ale nie, bo na zewnątrz jeżdżą samochody. Jest duży ruch. Nie? Nie, tam jest hałas. Nie? My tu musimy zachować ciszę. To nie ta droga. Podobnie jak jest taka herezja, trochę myślę, ucieczki w ciszę zewnętrzną, która jest wyrazem ucieczki od życia. Bo my z perspektywy medytacyjnej to nie jest tak, że my teraz strasznie kochamy ciszę i się z nią sklejamy, tą zewnętrzną. Ani nie jest tak, że uciekamy od dźwięków. My się nie przywiązujemy ani do dźwięków, ani do tej ciszy zewnętrznej. Idziemy trochę głębiej. Głębiej jest cisza wewnętrzna. Cisza umysłu, serca. Dla nas osób medytujących jest dostępna. Myślę, że jak ktoś nie ma żadnej praktyki duchowej, medytacji, to może się tym przerażać. Odkrywa, co tam w nim gra. I to może być też takie doświadczenie, ktoś idzie do kościoła, siada, to przestrzeń jest cicha, a tu nagle wszystko wychodzi. Buzuje. Różnego rodzaju napięcia. Niepokoje. Trudno wejść w modlitwę. Nawet można popatrzeć na kogoś, kto jest w tym kościele i tak naprawdę on w tych swoich wewnętrznych napięciach, problemach, kwestiach jest. Może nawet mu się wydawać, że on się modli, ale on tak naprawdę siedzi w tym takim kołowrotku wewnętrznym. Nie ma tej przestrzeni ciszy wewnętrznej, ciszy umysłu, ciszy serca. Radio wewnętrznie gra. Jak je wyłączyć? Jak je wyłączyć? Nie ma jakiegoś narzędzia, nie ma jakiejś praktyki. My już doskonale wiemy, że gdyby ktoś chciał jakoś wolitywnie to zrobić, albo sobie tłumaczyć, że nie będę myślał w taki sposób, nie będę tych emocji przeżywał, to jest absurdalne. Myśli są takie, jakie są, uczucia są takie, jakie są. Ale jest ta praktyka medytacyjna, ona pozwala budować przestrzenność w tych doświadczeniach. Myślę, że też ważną rzeczą jest, żeby to powiedzieć wyraźnie, my nie mamy nic przeciwko naszym władzom wewnętrznym, naszym myślom, naszym emocjom, naszym wyobrażeniom, naszej pamięci. To wszystko są piękne władze nasze. My po prostu idziemy głębiej. Korzystamy z tych władz, ale idziemy jeszcze głębiej. Ta trzecia cisza to jest cisza bycia. W tej drugiej my jeszcze wpatrujemy się w siebie. Jak ten nasz umysł, nasze serce funkcjonują. W ciszy bycia my przekraczamy świat stworzony i nas samych. Możemy wejść w to doświadczenie wszystko obejmującej ciszy niestworzonego. Obecności. Przyniosłem brewiarz. Tak wczoraj podczas modlitwy na zakończenie dnia w hymnie dotknęły mnie dwa wersety. Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem, pewnym schronieniem. obecność, port i schronienie. Ta łódź i żeglowanie. Jakoś tak mi się to złożyło wszystko. Z perspektywy medytacji, ludzi, którzy praktykują medytację. Gdzie jest nasz port? Nasz bezpieczny port i ta obecność, która nas ujmuje. Gdzie jest ten port?
W sercu.
W sercu. Tu. To jest tak piękna praktyka, tak uniwersalna. Ponieważ bezpieczny port jest tam, gdzie ty jesteś. My tutaj się nie ścigamy między sobą. Nie musimy o coś szczególnego zabiegać. No tak naprawdę uczymy się być tu, gdzie jesteśmy. Być w niestworzonym. Być w miłującej, adoracyjnej obecności przed Bogiem. Możesz to przenosić w swoje życie. I to jest najważniejsza rzecz. Bezpieczny port i Twoja obecność jest tam, gdzie jesteś Ty. Jest każdy z Was, jestem ja. Czy to nie jest piękna perspektywa medytacji? Podoba Wam się? Mnie się podoba. Dlatego przy niej trwam. Myślę, że też jest taka piękna właściwość tej wszystko obejmującej ciszy, że ona pozwala nam dostrzec bezcenny skarb. Pełniej dostrzec bezcenny skarb. Każdy z nas jest tym skarbem. Pozwala nas zintegrować, skontaktować się bardziej z tą tożsamością, zobaczyć, co w nas gra, jak w nas pulsuje ta Boża tęsknota. Ona pozwala nam też zwrócić nas samych sobie samym. Ująć w dłonie. A skoro jest tak, że Twoja obecność jest tam, gdzie jesteśmy my, to chyba możemy urzeczywistnić coś, o czym mówił kiedyś święty Paweł w swojej rozmowie na Areopagu, jak go epikurejczycy i stoicy zapytali: a co ty tam nam głosisz tutaj? I powiedział o Bogu, o stworzeniu, a potem powiedział, że On jest tak naprawdę niedaleko od każdego z nas, bo w Nim żyjemy, poruszamy się. I to piękne słowo jesteśmy. Jesteśmy tą wszystko obejmującą, miłującą ciszą. Uczymy się tej praktyki bycia, kiedy siedzimy na tych czarnych poduszkach tutaj. Gdyż wtedy mamy zdolność przyjmowania życia takiego, jakie jest. Może nawet w innej kolejności to powiem. Najpierw przyjęcia i akceptacji siebie z różnego rodzaju uwarunkowaniami. Sukcesami, porażkami, pragnieniami, talentami. I przyjmowania życia takie, jakie ono jest. Mniej zaczynamy żyć w głowie, a może w określonych działaniach, które to życie wymaga od nas. Ta cisza też zwraca nas samych sobie, ale w takim pierwotnym, nagim doświadczeniu. Bez tytułów, bez ozdobników. Po prostu sobie siedzisz, jesteś w prostym doświadczeniu. Czy to nie jest uwalniające? To jest tak uwalniające. Nie musisz dźwigać żadnego ciężaru. Okej, życie wymaga. Wymaga różnych rzeczy. Oczywiście każdy z nas to wie. W naszym świeckim życiu każdy z nas to wie. Ale tam w samej głębi jest doświadczenie takie pierwotne. Jesteś człowiekiem bez tytułów, bez ozdobników. Nie musisz mieć nie wiadomo jakich pragnień. Może żadnych pragnień. Jesteś nagim człowiekiem, jesteś wolnym człowiekiem. Chociaż na moment mieć takie doświadczenie, to już jest bardzo uwalniające. To jest piękne. Święty Paweł powiedział, umiem obfitować, umiem głód cierpieć. Jeżeli się rozszerzy to doświadczenie, to myślę, że można zobaczyć to właśnie w takiej perspektywie. To wszystko obejmująca cisza. Twoje doświadczenie obecności w tym pozwala przyjąć mnóstwo różnych wydarzeń i sytuacji. Głodowych i obfitujących. Masz więcej wtedy siły, energii. Wysiadujemy ją tutaj, na tych czarnych poduszkach. Bez wątpienia. I może jeszcze jeden obraz do tego. Mistrz Eckharta z kazania szóstego powiedział coś takiego, że powinniśmy w naszym życiu urzeczywistnić przymioty Boga. A jeden z takich przymiotów, który jakoś tak specjalnie, szczególnie w tym kazaniu podniósł, to bycie nieporuszonym. Nieporuszonym w różnego rodzaju sytuacjach życiowych, z którymi każdy z nas musi się zmagać. A to nieporuszenie, żeby je zobrazować, przywołał takie wyobrażenie, które w tamtym czasie w średniowieczu panowało, że gdzieś 2-3 mile nad ziemią jest tak wielka cisza, nie ma tam żadnego deszczu, żadnego wiatru, żadnych burz. Panuje tam tak wielka cisza, pisze tak, że gdyby na piasku ktoś napisał tam jakieś słowo, to nawet ziarenko piasku by nie było poruszone. O takiej ciszy mówi. O takim byciu nieporuszonym Eckhart. Siedzisz nieporuszony po medytacji. Ten nieporuszony maszt. Zatkane uszy. Metafora. Pozwalają na wiele. Pozwalają, że syreni śpiew przejdzie. Ty możesz bardziej ująć siebie w dłonie. Możesz dotykać tej miłującej obecności, możesz ją nieść. Samemu nią żyć i nieść ją dalej. To życzę sobie i wam, żebyśmy potrafili ten syreni śpiew widzieć, niekoniecznie podążać za nim i umieć go przejrzeć, umieć przejrzeć naturę tego śpiewu. Być wolnym wobec niego. Umieć trwać w tej cichej, wszystko obejmującej obecności. To okej. Dziękuję.
Dziękujemy.